Chwalamy Jezus Chrystus. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam i bardzo się cieszę, że Państwo znowu są, że znowu jesteśmy razem i że możemy podjąć ten wysiłek, trud zgłębiania Słowa Bożego, ale robimy to z myślą i o Panu Bogu, i o sobie. Pomódlmy się najpierw. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, stolica mądrości. Drodzy, te referencje biblijne są bardzo ważną częścią tego, czym się zajmuję, bardzo ważną częścią mojego życia, więc kiedy Państwa widzę, to naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Cieszę się, że znowu jesteśmy razem. I pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, a także tych wszystkich, którzy, jak się okazuje, słuchają nas w rozmaitych miejscach i w Polsce, i na świecie, bo mam różne echa tego wszystkiego, co się tutaj w tym dolnym kościele parafii Zwiastowania Pańskiego, warszawskiej parafii, dzieje. Byłem w niemałym kłopocie. Kłopot polegał na tym, że zastanawiałem się przez wiele tygodni, jaki z Państwem podjąć temat. Nie chodzi bowiem o jedną konferencję, ale o cały cykl. Mieliśmy do tej pory już rozmaite tematy. Zajrzałem do swojego kalendarza, do swoich notatek, do zapisków i zobaczyłem, że pierwsza taka konferencja tutaj właśnie, w tej parafii, nie w tym kościele, bo go jeszcze nie było, tylko w drewnianej kaplicy, tam obok. Pierwsza taka konferencja odbyła się 9 października 1986 roku. Nazajutrz, 10 października, odbyła się konferencja w parafii Opatrzności Bożej, w sąsiedniej parafii na ulicy Wikensy. I od tamtej pory przez kilka lat one odbywały się równolegle w tej parafii i w tamtej parafii, w tym kościele i tam. Tak trwało do początku lat 90., po czym przeniosły się tutaj całkowicie i trwa to do dnia dzisiejszego. Zatem kilka dni temu upłynęło 30 lat. W tym czasie niektórzy zdążyli się urodzić i witamy na świecie. Niestety, ale patrzymy na to przez pryzmat wiary, wielu przeszło na drugą stronę życia. Muszę Państwu powiedzieć, że zwłaszcza kiedy jestem w jakimś sanktuarium czy w Ziemi Świętej, to zawsze pamiętam, przywołuję wiele twarzy i pamięć tych, którzy tutaj byli, którzy poznawali Jezusa Chrystusa, a teraz Go zapewne spotkali. I dziś zaczynamy znów nowy cykl konferencji. Zastanawiałem się, jaką nadać mu nazwę, tematykę, bo formę Państwo znają. I jako motto tegorocznych konferencji wybrałem słowa, które brzmią tak. Upada sam Kościół, jeśli nie znamy Jezusa. Otóż ścisły związek między Kościołem a Jezusem, który w swoim Kościele żyje. I między żywotnością Kościoła, który stanowimy, a Jezusem Chrystusem, którego mamy poznawać. Myślę, że ten tytuł, te słowa będą wracały. I myślę, że one są niezwykle na czasie, że taka refleksja jest bardzo potrzebna. W szczególny sposób jest potrzebna dojrzałym chrześcijanom. Ale, drodzy Państwo, trzeba to uszczegółowić. Otóż celem jest poznanie Jezusa. Na różne sposoby można poznawać Jezusa, ale my staramy się Go poznać przez pryzmat Pisma Świętego. A więc tego, co stanowi sam fundament wiary chrześcijańskiej. I jeśli Państwo pamiętają, a jest tutaj zdecydowana większość osób, które są kolejny raz, tych, którzy są po raz pierwszy, również serdecznie witam. Jeśli Państwo pamiętają, to mamy za sobą dwie drogi do Jezusa Chrystusa. Jedna to próbowaliśmy poznać Jezusa Chrystusa przez pryzmat Starego Testamentu. To rzadko uczęszczana, wybierana droga. Nazwaliśmy tamte konferencje Chrystologia Starego Testamentu. I zobaczyliśmy, że w Starym Testamencie Jezus jest zapowiadany, obiecany, przeczuwany, upragniony, wytęskniony, że nie sposób zrozumieć Jezusa, poznać Jezusa, a więc nie sposób być chrześcijaninem, takim dojrzałym, bez znajomości Starego Testamentu. I z drugiej strony, że Stary Testament byłby niepełny, byłby księgą bez happy endu, gdyby nie było Nowego Testamentu. Gdyby nie było tego zwieńczenia i ukoronowania, którym jest Jezus Chrystus. Myślę, że Państwo, ci, którzy brali udział w tej konferencji, będą potrafili odpowiedzieć na pewne zastrzeżenie, które tutaj się rodzi. Mianowicie można powiedzieć tak. A przecież wyznawcy judaizmu, Żydzi, mają Stary Testament, a Nowego Testamentu nie mają. Tak, to prawda. Ale mają coś, co jest w swoisty sposób odpowiednikiem Nowego Testamentu. Oni nie polegają wyłącznie na Biblii Hebrajskiej, na Starym Testamencie. Oni też mają dopowiedzenie, a tym dopowiedzeniem jest Miszna, komentarze i objaśnienia do tej Miszny, które składają się na Talmudy. Czym dla chrześcijan Nowy Testament? Tym dla judaizmu Talmud. Dlatego judaizm rabiniczny jest nazywany również judaizmem talmudycznym. Więc próbowaliśmy rozpoznać rys Jezusa Chrystusa w tekstach Starego Testamentu. Druga droga do Jezusa Chrystusa, właściwie taka bardzo szeroka, chociaż ona ma dwie strony, dwie ścieżki, wiedzie przez Nowy Testament. Można by powiedzieć tak. Jeżeli chcemy poznać Jezusa, to musimy przede wszystkim sięgnąć po cztery Ewangelie kanoniczne. Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. I jestem przekonany, że Państwo te Ewangelie znają. Znamy je również z liturgii. Tam one opowiadają o Jezusie, już nie tylko go przeczuwają, ale mówią, gdzie żył, kim był, opowiadają o jego życiu, o jego działalności, a nawet wszystko o jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. To jest druga droga. I tę drogę, czy powiedzmy część ścieżki, która jest na tej drodze, znamy. A ja chcę Państwu zaproponować teraz refleksję, która również odwołuje się do Nowego Testamentu. Ale chcę ukazać Jezusa przez pryzmat listów świętego Pawła. Ktoś z Państwa pomyśli sobie tak, że przecież, zwłaszcza w kontekście roku świętego Pawła, 8 lat temu, mówiliśmy o świętym Pawle. Przedtem czytaliśmy Dzieje Apostolskie i objaśnialiśmy. Zatem, jeżeli ktoś uczestniczył w tych konferencjach, to zna zarys życia apostoła narodów. Ale, drodzy Państwo, tym razem nie chodzi mi o świętego Pawła, o jego życie i działalność. Chodzi mi o to, jak Paweł przedstawiał Jezusa Chrystusa. Jak możemy poznać Jezusa dzięki listom świętego Pawła? I żeby wprowadzić bliżej ten temat, żeby go zapowiedzieć i przybliżyć, również żeby pozyskać Państwa dla akceptacji tego tematu, to przedstawię 12 powodów, dla których wybrałem właśnie ten temat. Myślałem, że tych powodów będzie mniej, ale okazało się, że nie. Państwo pamiętają, że w ubiegłym roku omawialiśmy katalog i przedstawiłem w pierwszej konferencji dokładnie rok temu 10 powodów, dla których zajmowaliśmy się katalogiem. Dzisiaj powodów jest 12. Proszę ich posłuchać. Po pierwsze, trzeba nam zwrócić uwagę, trzeba nam pamiętać, wiemy to zresztą, że Jezus głosił Ewangelię w Palestynie. Przede wszystkim w Galilei i w Judei, ale także w Samarii. Samaria jest dzielą, oddziela Galileę, która leży na północy, od Judei, która leży na południu. Jezus działał na stosunkowo niewielkim terytorium. Było to terytorium wielkości naszych 3-4 powiatów. Już nawet nie województwa, bo cała Palestyna ma wielkość naszego województwa warmińsko-mazurskiego. Ale Jezus nie był aż tak daleko, przynajmniej Ewangelii o tym nie mówią, gdzieś nad Morzem Czerwonym. Galilea i Judea. Sporadycznie tylko udawał się na obrzeża. Wiemy, że był w Tyrze i Sydonie. To jest dzisiejszy południowy Liban. Wiemy, że zawitał do miast Dekapolu. To jest dzisiejsza północna Jordania. Ale to wszystko jest na obrzeżach. Tyr i Sydon leżą od Galilei w odległości kilkunastu, może 20-30 kilometrów. To samo miasta Dekapolu 20-30 kilometrów. A więc odległości były bardzo małe. Jezus działał na tym niewielkim terytorium. Natomiast Paweł zaniósł tę Ewangelię głoszoną na tym małym terytorium, zaniósł na cały śródziemnomorski świat. Mapa Palestyny to jest niewielki tylko fragment starożytnego świata. Natomiast Paweł przebył, jak się oblicza, około 12 tysięcy kilometrów. Otóż, proszę pamiętać, to wszystko działo się prawie 2000 lat temu. Przebył starożytny świat od Palestyny i dzisiejszej Jordanii przez Syrię, wcześniej Liban, dzisiejsza Turcja, Grecja, Macedonia, Kreta, Malta, Cypr, Italia, aż po Rzym. I pragnął być aż w Hiszpanii, nad Oceanem Atlantyckim. Nie potrafimy ostatecznie powiedzieć, czy tam dotarł. To jest pierwszy powód. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i dlaczego Jezus, głoszony w tym wąskim środowisku, przez Pawła został zaniesiony, zaprowadzony do całego starożytnego świata. I my jesteśmy spadkobiercami tej właśnie działalności i tej wiary. Po drugie, Jezus zwracał się do swoich rodaków, Żydów palestyńskich, ludu Bożego wybrania zamieszkującego Palestynę. To niewielkie terytorium. Natomiast specyfika Pawła polegała na tym, że skierował się ku Żydom diaspory. Tych było wtedy więcej niż na terenie Palestyny. Mało tego, żyli w diasporze w różnych rejonach starożytnego świata. Otóż zwracając się ku nim, jednocześnie Paweł otworzył Ewangelię na prozelitów i bojących się Boga. Spróbujmy to jeszcze raz wyjaśnić. Kim byli prozelici? Otóż prozelici to byli poganie, którzy zetknęli się z wiarą w jedynego Boga, zetknęli się dzięki Biblii greckiej, dzięki Septuagincie, czyli dzięki Biblii przetłumaczonej z hebrajskiego na grecki. Ten przekład został dokonany około 150 lat przed Chrystusem. Zetknęli się z wiarą w jedynego Boga, przyjęli judaizm, poddali się obrzezaniu, ale nie stali się Żydami, stali się prozelitami. Dopiero ich dzieci były uważane za Żydów. Tak jest w judaizmie do dnia dzisiejszego. A kim byli bojący się Boga? Otóż to była taka grupa dawnych pogan, którzy zetknęli się z wiarą w jedynego Boga, zetknęli się z judaizmem, ale ponieważ większość z nich to byli Grecy, to nie zdecydowali się na to, by poddać się obrzezaniu. Uważali, że obrzezanie to jest ingerencja w ludzkie ciało, czego kultura grecka, mentalność grecka nie dopuszczała i w związku z tym przyjmowali wiarę w jedynego Boga, ale zatrzymywali się przed tym, co prowadziło do judaizmu poprzez ten znak czyniony na ciele. I Paweł zwraca się, proszę zauważyć, u Jezusa tego nie było. Paweł zwraca się i do prozelitów, i do tych bojących się Boga. Mało tego, zwraca się również do pogan. A więc otwiera Ewangelię na świat, który wcześniej, do którego wcześniej Ewangelia nie dotarła. Więc będziemy chcieli zobaczyć, jaka jest różnica i na czym polega specyfika głoszenia Jezusa Chrystusa, obrazu Jezusa Chrystusa dla Żydów i dla pogan. Po trzecie, Jezus działał, żył, nauczał w środowisku specyficznie semickim, żydowskim, ale Żydzi, podobnie jak Arabowie, a w starożytności Aramejczycy, również Edomici, Amonici, Moabici, to wszystko żyło ludy, narody semickie. Ten semicki charakter nauczania Jezusa widać najlepiej w Ewangelii według świętego Mateusza. Ta Ewangelia dla nas jest najtrudniejsza, dlatego że trudno nam się przebić przez rozmaite elementy nawiązania do zwyczajów, obrzędów, obyczajów specyficznie żydowskich. Natomiast Paweł przełożył nauczanie Jezusa na język grecki, dominujący w starożytnym świecie. To było bardzo trudne. Drodzy Państwo, do dzisiaj trzeba nam pamiętać, że język hebrajski przynależy do języków semickich. Język grecki, który jest fundamentem naszej europejskiej kultury, należy do języków indoeuropejskich. I to jest zasadnicza różnica między tymi językami, bo one odzwierciedlają odmienną mentalność, odmienny sposób myślenia, radykalnie odmienny. Bardzo często niektóre zdania, niektóre słowa, niektóre myśli bardzo trudno przełożyć na nasz język, bo albo je przełożymy dosłownie, albo próbujemy je omawiać i wtedy nie jesteśmy pewni, czy jesteśmy na dobrej drodze. Proszę na przykład te słynne słowa, które zawsze nam sprawiają kłopot, kiedy je czytamy albo kiedy je rozważamy. Kto nie ma nienawiści swego ojca albo matki albo brata, a idzie za mną, nie jest niegodzien. Czytamy tak, jak to zostało powiedziane, w języku i mentalności semickiej. Ale u nas, dla nas te słowa nie brzmią dobrze. Jak można mieć w nienawiści ojca, matkę, brata, siostrę, by pójść za Jezusem? Te słowa dla nas wymagają wykładni, objaśnienia, przedarcia się przez inną zupełnie mentalność, gdzie to zupełnie co innego znaczy. I właśnie tego przedarcia, tego przełożenia na język kultury greckiej dokonał Paweł. I my jesteśmy spadkobiercami tego właśnie nurtu wiary chrześcijańskiej. Po czwarte, Jezus nauczał za pomocą przypowieści. Te przypowieści w kulturze hebrajskiej noszą nazwę Haggada. Słowo pochodzi od czasownika nagab, czyli opowiadać. Ten czasownik przeszedł również do języka polskiego w okresie, kiedy Żydzi byli tutaj na naszych ziemiach. Nagadać, naopowiadać. Więc słowo, które tak czy inaczej znamy, przypowieść. Dajmy przykład. Przychodzi do Jezusa uczony w piśmie i mówi, które jest najważniejsze przykazanie. Najważniejsze jest, będziesz miłował Pana Boga Twego z całej Twojej myśli, z całego Twojego serca, z całej Twojej mocy, a bliźniego swego jak siebie samego. A on na to, a kto jest moim bliźnim? My byśmy pokusili się o definicję. Bliźni to człowiek, który znajduje się w potrzebie, albo bliźni to każdy, kogo spotykamy na naszej drodze. A w kulturze semickiej, hebrajskiej, Jezus odwołuje się do przypowieści. Pewien człowiek wstępował z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. I tak dalej. Opowiada przypowieść, a na końcu zadaje pytanie. To kto okazał się bliźnim tego, który został pobity? Nie definicja, lecz przypowieść, obraz. Otóż Paweł ten język Jezusowych przypowieści przełożył na teologię, na język teologii. Co to jest teologia? Teologia według formuły, którą sobie wielokrotnie przypominaliśmy, to jest fides querens intellectum, wiara szukająca zrozumienia. Chcemy zrozumieć swoją wiarę. I Paweł chciał ją zrozumieć, najpierw sam, a następnie uprzystępniał ją tym, którzy też chcieli ją zrozumieć. Dlatego u Pawła nie mamy przypowieści, nie mamy obrazów. U Pawła jest nauczanie, u Pawła jest myślenie, które zmierza do tego, by jak najgłębiej pojąć, zrozumieć, zgłębić sens Jezusowej Ewangelii. To są nie tylko dwa odmienne style, ale dwa różne sposoby myślenia i mówienia o Bogu. Piąta przyczyna, dla której będziemy zajmować się Pawłem. Otóż Paweł był człowiekiem niezwykłym i w niezwykły sposób malował obraz Jezusa, bo był człowiekiem trzech kultur. Jeżeli dzisiaj mówimy multikulti i wielokulturowość i tak dalej, to Paweł mógłby być patronem tych wszystkich tendencji, bo jego pochodzenie było żydowskie. Jego język, w którym mówił, był grecki. I mówił po grecku przepięknie, perfekcyjnie. Budował zdania długie i piękne, jest wzorem Greki do dnia dzisiejszego. Znał też inne języki. Znał hebrajski, aramejski, łacinę, ale językiem, którym najczęściej się posługiwał, był grecki. A wreszcie jego obywatelstwo było rzymskie. Mówił o sobie, że jest civis Romanus, obywatel rzymski. Na to samo również wskazuje jego imię. Nie posługiwał się hebrajskim imieniem Szaul. Tylko było tak w młodości. Natomiast po swoim nawróceniu, po tej wewnętrznej przemianie pod Damaszkiem, zaczął używać imienia łacińskiego, Paulus. I tak zostało. Więc Paweł nie tylko pośredniczył między rozmaitymi kulturami, hebrajską, grecką, łacińską, ale również dał przykład prawdziwego uniwersalizmu. Otóż otworzył Ewangelię również na mądrość pogan. Jezus nie cytował autorów pogańskich, a Paweł to robił. Znał ich. Więc będziemy chcieli poznawać Jezusa przez pryzmat tego, jak Paweł go przedstawiał. Szósty powód. Otóż tak coraz głębiej wchodzimy I to jest tak jak wycieczka do lasu. Im bardziej w las, tym więcej drzew. Otóż, proszę Państwa, wydaje nam się bardzo często, że Ewangelie, cztery kanoniczne Ewangelie powstały jako pierwsze, jako najstarsze. I dopiero później były listy apostolskie i tak dalej. Nie. Pierwszym pismem Nowego Testamentu, pierwszym pismem Ewangelii zawartej w Nowym Testamencie i orędzia nowotestamentowego jest pierwszy list świętego Pawła do Tesalonicza. On powstał kilkanaście lat po męce i śmierci Jezusa. Nie było jeszcze żadnej spisanej Ewangelii. Pamięć o Jezusie była przekazywana ustnie. A oto dotarł się do Koryntu w Grecji. Paweł pisze do Tesaloniczan, mieszkańców miasta Tesaloniki, obecnie Saloniki w północnej Grecji. I pierwsze słowa Nowego Testamentu to są Paulos, apostolos Jezu Chrystus. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa. Otóż listy Pawła powstały wcześniej niż Ewangelie i stanowią bardzo ważne źródło do poznania Jezusa Chrystusa i do poznania Jego nauczania. Mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Proszę Państwa, gdyby nie istniały cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, to na podstawie samych listów Pawła moglibyśmy sobie wyrobić równie wiarygodny obraz życia i nauczania Jezusa Chrystusa. Ale mamy Ewangelię. Ja bym powiedział więcej. W moim przekonaniu jest tak, że Ewangelie zostały napisane w języku greckim, dlatego że Paweł jako pierwszy zapoczątkował przekład Ewangelii na mentalność grecką, pozyskując tych, którzy mówili po grecku, pisząc swoje listy i w ten sposób otworzył drogę, którą wcześniej zapoczątkowała Septuaginta, czyli Biblia grecka. Można by więc powiedzieć, wytyczyć taki pewien ciąg, który jest ciągiem historycznym i logicznym. Mianowicie najpierw powstała Biblia hebrajska, ta została przetłumaczona jeszcze w czasach Starego Testamentu na grecki jako Septuaginta. Ona była Biblią, którą posługiwał się Paweł w głoszeniu Ewangelii. Powstały jego listy, w których objaśnia, kim jest Jezus Chrystus. I na tej bazie powstają cztery kanoniczne Ewangelie. Cały ten proces powstawania listów i kanonicznych Ewangelii był stosunkowo szybki. Proszę Państwa, o ile Stary Testament powstawał przez około 1000 lat, o tyle Nowy Testament powstawał przez około 60 lat. A więc powstał bardzo szybko. Siódmy powód, dla którego chcemy zająć się obrazem, wizerunkiem Jezusa Chrystusa w listach świętego Pawła. Otóż Jezus, po ludzku biorąc, poniósł klęskę. Został umęczony i ukrzyżowany. Również Paweł, po ludzku biorąc, poniósł klęskę. Dotarł do Rzymu i tam został ścięty mieczem. Los obydwu był jednakowy, mianowicie męczeńska śmierć. Ale z tej śmierci zrodziło się zwycięstwo Chrystusowego krzyża. Otóż można by powiedzieć, że Paweł przełożył dramat krzyża, nieszczęście krzyża, tragizm krzyża na język wiary, którą przyjmowali ci, którym krzyż głosił. Powtarzał: my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan, a dla nas mocą i mądrością Bożą. I w ten sposób Paweł połączył śmierć Jezusa z wyeksponowaniem, podkreśleniem mocno prawdy o Jego zmartwychwstaniu. I właśnie to przesądziło o tym, że krzyż Jezusa Chrystusa zajaśniał w zupełnie nowym świetle. I będziemy do tego wątku wracać, bo do dnia dzisiejszego krzyż, do którego my wierzący zdążyliśmy się przyzwyczaić i go wyznajemy, do dnia dzisiejszego krzyż stanowi dla wielu przeszkodę w uznaniu Jezusa. Żydzi mówią w najlepszym wypadku, że to Mesjasz, któremu się nie udało, któremu się nie powiodło. Nie powiodło się, bo zginął. Ale Paweł tłumaczył prawie 2000 lat temu, i my jesteśmy w nurcie tej wiary, że to właśnie krzyż przesądził o zwycięstwie Mesjasza. Ósmy powód. Pierwszymi głosicielami Ewangelii było grono 12 i niewielka grupa uczniów. Paweł o tym napisał, mamy to w Dziejach Apostolskich, tylko 12 i tylko kilkudziesięciu tych, którzy pozostawali w otoczeniu Jezusa. Oni, drodzy Państwo, znali ziemskiego Jezusa. Oni mu towarzyszyli w codziennym życiu. Przyzwyczaili się do Niego. Można przyzwyczaić się do największych cudów, do najbardziej osobliwych i zniosłych rzeczy i do najbardziej zniosłych osób. Można towarzyszyć komuś bardzo ważnemu i w końcu uznać, że to jest taka codzienność, zwyczajność. Mówili o Jezusie przez pryzmat głównie Jego ziemskiej działalności. Proszę zauważyć, że w Ewangeliach mniej więcej 80% materiału to jest opowiadanie o ziemskim Jezusie, o życiu i działalności Jezusa. Paweł Jezusa osobiście nie znał. Nie spotkał Jezusa tego ziemskiego, historycznego. Poznał Go jako zmartwychwstałego. Poddała się. W związku z tym dla uczniów, dla apostołów, droga do Jezusa prowadziła przez codzienność i krzyż ku zmartwychwstaniu, a dla Pawła akurat odwrotnie. Przez zmartwychwstanie ku krzyżowi i ku codzienności. Więc on, który odczuł, przeżył spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem, nie przykłada już wielkiej wagi, nie potrzeba mu opisów cudów, opisów wskrzeszeń. Przeżył coś znacznie głębszego. Drodzy Państwo, gdybyśmy to chcieli przenieść na nasze uwarunkowania, to powiedzmy sobie tak. Są ludzie, którzy twierdzą, że gdzieś wydarzyło się coś cudownego. A więc jadą i oglądają. Tu się ukazał Pan Jezus, tu się ukazała Matka Boska, tutaj jakiś święty, tutaj w kościele, tu na ścianie, tutaj gdzie indziej. I wracają i opowiadają. Cud. Również w Polsce była w swoim czasie zwłaszcza taka moda na cuda. I wracają i nic się w nich nie zmienia. Otóż gdyby ktoś rzeczywiście przeżył spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem, gdyby rzeczywiście przeżył spotkanie z Marią, to kończy tak jak Bernardeta Subiru, jak mała święta Teresa, jak wielcy bohaterowie wiary, dla których już codzienność traci swoje barwy, bo otarli się o wieczność. Więc Paweł był takim człowiekiem, który otarł się o wieczność. Zatem w jego życiu dominuje ta perspektywa. Powiedzieliśmy na początku, upada sam Kościół, jeśli nie znamy Jezusa. Otóż nie wystarczy skupiać się na tak zwanym historycznym czy ziemskim Jezusie, mówić o Jego cudach, o Jego wzniosłej nauce. Natychmiast będą przywoływane inne przykłady z innych religii, gdzie nam powiedzą i tu, i tam mamy takich wielkich ludzi. Otóż wiara chrześcijańska nie polega na podziwie wobec tego, czego Jezus dokonał za swojego życia. Wiara chrześcijańska polega na Jego zmartwychwstaniu i na tym, że Jezus, Chrystus, zapoczątkował radykalnie nową egzystencję i ludzkości, i świata. Wydarzyło się coś radykalnie nowego i przyjęcie tej nowości powinno odmienić nasze życie. Jeżeli nasze życie nie różni się od życia innych ludzi, którzy w Jezusa nie wierzą, to znaczy, że tak naprawdę Ewangelia i Chrystus zmartwychwstały nie przeniknął do naszego wnętrza i sumienia. Życie Pawła nie wyglądało tak jak życie przeciętnego człowieka. Życie Pawła było życiem świadka Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. 9. powód. Apostoł Paweł stał się pierwszym twórcą i nauczycielem tego, co nazywamy Chrystologią. Czyli wyłożył nam fundamentalne zasady tego, kim jest Jezus Chrystus. Wyłożył je w języku kultury greckiej, w ten sposób określił fundamenty chrześcijaństwa. Mało tego, w ten sposób sprawił, że chrześcijaństwo radykalnie i definitywnie odróżniło się od judaizmu. Drodzy Państwo, znów trzeba nam to trochę wyjaśnić. Jezus, urodzony z Maryi, żył w obrębie kultury żydowskiej, żył w świecie żydowskim, udawał się do synagogi, obchodził szabat, udawał się do świątyni jerozolimskiej, zachowywał posty, podporządkowywał się im, aczkolwiek jednocześnie zachowywał wobec nich wolność. Nie był niewolniczo przywiązany, ale mieścił się w obrębie, jak to możemy powiedzieć, wielopostaciowego życia żydowskiego, wielopostaciowego judaizmu. Byli faryzeusze, byli saduceusze, byli Esseńczycy, byli zeloci, byli kumrańczycy. I Jezus ocierał się o te wszystkie nurty i do głowy nikomu by nie przyszło, że oto Jezus nie mieści się w obrębie świata żydowskiego. Natomiast co się tyczy Pawła, okazało się, że Paweł nie mieści się w obrębie świata żydowskiego. Proszę Państwa, do dzisiaj wyznawcy judaizmu, jeżeli w ogóle wchodzą w kontakty z chrześcijanami, to są w stanie rozmawiać o Jezusie, natomiast nie są w stanie i nie chcą rozmawiać o Pawle. Paweł został postawiony poza nawiasem judaizmu. Otóż w ten sposób, będziemy pewnie wracać do tego wątku, Paweł dał wyraźnie poznać, że wiara w Jezusa Chrystusa stanowi ciągłość względem Starego Testamentu, ale jednocześnie uwypuklił brak ciągłości i mocno podkreślił nowość Jezusa Chrystusa. I to, jeżeli chcemy poznać Jezusa, to musimy zwrócić uwagę na Pawłowe listy. dziesiąty powód. Nikt, tak jak Paweł, i to jest kolejny paradoks, nie ukazał wartości Starego Testamentu dla wiary w Jezusa Chrystusa. Otóż listy Pawła, nauczanie Pawła, można by powiedzieć, oddycha Starym Testamentem, ale podporządkowanym, ukierunkowanym ku głoszeniu Jezusa Chrystusa. Otóż Paweł mocno podkreśla, że podziela wiarę Abrahama, Izaaka i Jakuba, wiarę patriarchów, proroków i tych bohaterów wiary Starego Testamentu, ale podkreślając to, jednocześnie uwypukla, że Jezus nie jest jednym z nich. Jezus nie jest jeszcze jednym Abrahamem, nie jest jeszcze jednym Mojżeszem, nie jest jeszcze jednym prorokiem. Jezus to prawdziwy człowiek, jak oni wszyscy, człowiek Boży, mąż Boży, ale to jest również prawdziwy Bóg, Syn Boży. W ten sposób Paweł ukazuje jedność Bożego planu zbawienia. Daniel Ross, niedługo po II wojnie światowej, napisał książkę Od Abrahama do Chrystusa. I ta książka odzwierciedla ciągłość, z jaką mamy do czynienia i w nauczaniu świętego Pawła, i w listach świętego Pawła, i na początku Ewangelii według świętego Mateusza. 11 punkt. Listy Pawła są skierowane do poszczególnych wspólnot chrześcijańskich. Drodzy Państwo, byłoby czymś pięknym, gdybyśmy mogli udać się do Koryntu, do Efezu, do Galacji, do Rzymu, do Filipii, gdybyśmy mogli stanąć w miejscach, do których Paweł pisał swoje listy. Te miejsca są do Kolosa. Jedno z największych przeżyć podczas pielgrzymki do Azji Mniejszej, do Turcji, jest to, gdy szczęśliwie w okolicach Denizli, w środkowej Turcji, pośród pól bardzo zielonych i pośród żniw, zapewne ktoś z Państwa był tam razem ze mną, może w innej grupie pielgrzymkowej, docieramy do Kolosu. Kolosy, starożytne miasto, które padło niedługo po listach świętego Pawła, po liście świętego Pawła ofiarą trzęsienia ziemi. Poszło w ruinę, ale pozostał tak zwany tel, wzgórze zniesienie. Kiedy tam docieramy, to przeżycie ogromne. Ja osobiście bardzo, bardzo lubię Filipi, miasto na północy Grecji. Paweł napisał tam bardzo serdeczny list do Filipian, bo oni go wspierali. Oni byli mu bardzo bliscy. A dzieje apostolskie opowiadają, że kiedy Paweł tam przybył z towarzyszami, to udali się nad małą rzeczkę, która tam płynie. Tam spotkali kobiety i to byli pierwsi ludzie, których pozyskali na terenie Europy. A pierwszą z nich była Lidia. To jest naprawdę bardzo wzruszające, kiedy wychodzi się poza mury ruin starożytnej Filipii i jest strumień, jest rzeka, są drzewa i gdzieś tam rozegrało się to prawie 2000 lat temu. Tam rozpoczęła się ewangelizacja Europy. Do czego zmierzam? Że Paweł pisał swoje listy do określonych wspólnot. Ci ludzie by tam żyli i my też będziemy starali się nakreślić króciutko przynajmniej położenie tych wspólnot, życie tych wspólnot. Mówię, gdybyśmy mogli tam dotrzeć, to jest to jedna z najpiękniejszych przygód, którą można tylko porównać z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Każda z tych wspólnot była inna, dlatego że one były rozproszone na przestrzeni kilku tysięcy kilometrów. Proszę Państwa, zupełnie inaczej wygląda Filipi, zupełnie inaczej wyglądają Saloniki, zupełnie inaczej wygląda Efes, zupełnie inaczej jest w Koryncie, jeszcze inaczej w Rzymie. Otóż mamy ogromną różnorodność. Listy Pawła pomagają nam tę różnorodność poznać, a zarazem ukazują nam to, co stanowi sedno wiary chrześcijańskiej. Ukazują nam to, co nas łączy. Czy Państwo nie odczuli tego, zwłaszcza za pontyfikatu Jana Pawła II, albo teraz podczas Światowych Dni Młodzieży, kiedy przyjechali do nas ludzie różnych kultur, różnych języków, ale w tym, co najbardziej fundamentalne, mogliśmy się z nimi porozumieć. Tutaj również na naszym terenie było ich kilkuset. Mieli z nami księżmi do czynienia i mówili, jakiego wspaniałego przyjęcia doznawali tutaj. Nie można było nieraz się, że tak powiem, po ludzku dogadać. Hiszpański jest inny niż polski, włoski czy francuski jest inny, ale był język, który był, jeżeli tak można powiedzieć, fundamentem wszystkiego. U Pawła to samo. Paweł pisze listy do różnych wspólnot i buduje jedność Kościoła w różnorodności jego kultur, języków, różnych ludzi. Proszę Państwa, to jest do dzisiaj ogromne wyzwanie. Żebyśmy mieli świadomość, że ludzie, którzy żyją tysiące kilometrów od nas, są tak jak my, chrześcijanie. Ja mam w pamięci, bardzo żywo w pamięci, to, co przeżyłem w sierpniu w Irkucku, daleko na Syberii. Dotarliśmy tam w dość dużej grupie, była chwila wolna i ponieważ to był tuż po przylocie do Irkucka, rano przylecieliśmy, a po południu było trochę czasu wolnego, to wielu uczestników poszło do hotelu. Ja zaszedłem do cerkwi prawosławnej i zobaczyłem tam obrazek, który mną wstrząsnął. Mianowicie wszedłem do środka i była taka okrągła część tej cerkwi zwieńczona kopułą i na środku siedziało kilka kobiet i otaczało coś, czego z daleka nie było widać. Natomiast kiedy podszedłem bliżej, nie było nikogo, tylko te kobiety. Kiedy podszedłem bliżej, zobaczyłem, że one otaczają ciało zmarłego niemowlęcia i że to jest pożegnanie tego zmarłego niemowlęcia. Była matka tego dziecka, była siostra tej matki, była babcia, była dziewczyna, taka kilkunastoletnia i jeszcze ze dwie kobiety. I przez około, ja byłem tam pół godziny, one były dużo dłużej. I przez pół godziny przeżyłem jakby misterium przejścia do innego świata. Do świata, gdzie widać było, że te kobiety podchodziły do tego niemowlęcia, poprawiały mu tam rozmaite szaty, rozmawiały z tym nieżyjącym dzieckiem, rozmawiały między sobą i były tak spokojne i było to tak dostojne, że pomyślałem sobie, a było to 6000 kilometrów stąd, że ta wiara, ta siła tej wiary, wiary w Jezusa Chrystusa jest tak mocna, że nie przemogą jej żadne systemy, żadne ideologie, żadne komunizowanie. A obraz tych kobiet opłakujących, chociaż to nie był płacz, tylko obraz tych kobiet żegnających to niemowlę, był czymś, co przemawiał jak najlepsza ilustracja wiary w zmartwychwstanie. I 12 powód. Mianowicie aktualność dawnych i obecnych problemów i wyzwań. Otóż będziemy czytać fragmenty, omawiać fragmenty Pawłowych listów. Ale będziemy nie tylko mówić o starożytnych chrześcijanach, będziemy mówić również o sobie. Zobaczymy, że to, czym Paweł się zajmuje, Jezus Chrystus, którego głosi, obraz Jezusa Chrystusa, jest nam niezwykle bliski. Kiedy papież Benedykt 8 lat temu rozpoczynał katechezy o Jezusie, to powiedział tak. I o świętym Pawle powiedział tak. Jak będziemy mogli stwierdzić, dzisiejsza sytuacja społeczno-kulturowa nie różni się zbytnio od ówczesnej. Tak, proszę Państwa, dzisiejszy świat przypomina ze wszystkimi swoimi wynalazkami technicznymi, technologicznymi, które są radykalnie nowe. Ale w tym, co najważniejsze, przypomina świat starożytny z okresu Imperium Rzymskiego. To był wielki tygiel, w którym dokonywało się coś nowego. I w naszym świecie też. Nie wiadomo, w jakim kierunku ten świat pójdzie. Nie wiadomo, jak się rozwinie. Imperium Rzymskie upadło. Również losy naszego współczesnego świata nie są pewne. Ale mechanizmy są zupełnie podobne. I puenta tej części obszernej jest znów dostarcza nam wiele do myślenia. Mianowicie, czy Państwo myśleli kiedyś nad tym, co dla mnie osobiście też jest od długiego czasu zaskakujące, że w świecie starożytnym, w świecie pogańskim, w świecie Imperium Rzymskiego było miejsce dla judaizmu. Nie prześladowano wyznawców judaizmu. Chociaż judaizm różnił się od religii pogańskich. Tu chcę jasno powiedzieć, żeby dobrze być zrozumianym. Od czasu do czasu ofiarami sprzeciwów, napięć, konfliktów, a nawet dłuższych czy krótszych prześladowań byli Żydzi. Ale nie jako wyznawcy judaizmu, lecz jako uczestnicy życia społecznego, ekonomicznego, kulturalnego, politycznego. Otóż niedogodności i zło, które ich spotykało, nie było spowodowane przez wiarę, którą wyznawali, tylko przez uczestnictwo w rozmaitych obszarach ówczesnego, starożytnego życia. Oczywiście judaizm był albo popierany, uznawany, szanowany. Takim na przykład pierwcą judaizmu był Juliusz Cezar, albo też był wyśpiewany. Kwono z judaizmu, tak jak czynił to Cyceron. Wyśmiewano, że Żydzi zachowują dziwne przepisy pokarmowe, że kobiety żydowskie muszą dokonywać rozmaitych obmyć, których kobiety pogańskie nie dokonują, że jest obrzezanie, które oznacza ingerencję w ludzkie ciało. Podśmiewano się z Żydów, ale z wyznawców judaizmu dokładnie, ale ich nie prześladowano. Natomiast, drodzy Państwo, znamienne, że w tym starożytnym świecie nie było przez 3 stulecia miejsca dla chrześcijaństwa. Że prześladowano chrześcijan z powodu ich wiary. I to odróżnia. To przesądza o specyfice chrześcijaństwa. Proszę posłuchać, jak to ujął papież Benedykt, bo nikt lepiej tego nie wyraził. Powiedział tak. Jedno jest pewne. W obrębie wszechogarniającej instytucji, jaką było Cesarstwo Rzymskie, znalazło się bez problemów miejsce dla szczególnego charakteru żydowskiej kultury i religii. Trudniejsza i boleśniejsza będzie sytuacja grupy tych, Żydów czy pogan, którzy z wiarą opowiedzą się za Jezusem z Nazaretu. Jako, że będą oni odstawać zarówno od judaizmu, jak i od panującego pogaństwa. Drodzy Państwo, czy nie na tym polega również położenie i los chrześcijan w naszych czasach? Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną, a tam, gdzie krwawe prześladowania nie są możliwe, najbardziej dyskryminowaną religią świata. Codziennie chrześcijanie są męczeni albo wyśmiewani, kpieni, wyszydzani z powodu Jezusa Chrystusa. Nie słyszymy, dzięki Bogu, o prześladowaniach wyznawców judaizmu. Nawet gdy Hitler dokonywał swojego dzieła zagłady, narodowy socjalizm, to mordował Żydów jako Żydów z powodów etnicznych, rasowych. A więc ginęli, mordował również tych Żydów, którzy byli chrześcijanami dla przykładu, albo byli ateistami. Nie dochodził, jakie są jego przekonania religijne. Mordował na zasadzie etnicznej, na zasadzie rasy. Natomiast chrześcijanie są mordowani z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa. To jest coś, co trwa od starożytności. Dlatego w naszym rejonie świata, w Polsce, w ostatnim roku szczęśliwie sytuacja się zmieniła i dzięki Bogu. Ale jeszcze do końca ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z marginalizowaniem wiary chrześcijańskiej. A i dzisiaj proszę popatrzeć, że sprzeciw, z jakim mamy do czynienia, to jest sprzeciw wobec chrześcijańskiej wiary i chrześcijańskiej moralności. Dlatego na rozmaitych paradach, na rozmaitych marszach, na rozmaitych demonstracjach wykpieni są, wyszydzani, poniżani nie tylko ci, którzy wierzą w Jezusa, ale również i krzyż. Więc to nam daje do myślenia. Bo taki jest również współczesny kontekst. Ortodoksyjne chrześcijaństwo jest najbardziej atakowaną i prześladowaną religią. Państwo zwrócą uwagę, ja mówię ortodoksyjne, w sensie prawowierne. Dlatego, że są takie nurty i odłamy chrześcijaństwa, które właściwie od Ewangelii całkowicie odeszły. To jest przede wszystkim liberalne odłamy protestantyzmu, ale również te same tendencje, analogiczne tendencje wkradają się do Kościoła katolickiego. I tu trzeba powiedzieć, że jednym z przejawów tego sprzeciwu wobec Ewangelii Kościoła są również wysiłki, które zmierzają do dzielenia Kościoła. I te wysiłki są sowicie opłacane przez finansjera i przez ośrodki, które stoją na usługach antyewangelizacji. Jeżeli uda się podzielić wyznawców Jezusa Chrystusa, jeżeli uda się przypiąć im etykiety, a to się przecież czyni, to wtedy i samo świadectwo chrześcijańskie zostaje znacznie osłabione. I przykład Pawła, listy Pawła, dają nam poznać, że mamy do czynienia z wysiłkami niszczycielskimi wobec wiary chrześcijańskiej, które nie pojawiły się w naszych czasach, tylko mają swoje precedensy już wtedy. I wreszcie na koniec jeszcze kilka uwag, które dotyczą samych listów. Mianowicie list po grecku nazywa się epistole. I początkowo to była wiadomość przekazywana przez ustnie, przez posłańca. Posłaniec zaufany przekazywał epistole, czyli wiadomość, do adresata. Nadawca zlecał mu poufną misję. Z czasem listy miały charakter dokumentów handlowych, państwowych, prawnych. Istniała również w starożytności korespondencja polityczna, wojskowa i prywatna. Gdy dzisiaj pójdziemy do muzeów starożytnych, muzeów zachowujących starożytne świadectwa, to zobaczą Państwo tam mnóstwo listów, akadyjskich, asyryjskich, babilońskich, fetyjskich, egipskich, kananejskich, wypisywanych na tabliczkach glinianych, na kamieniu, przechowywanych w glinianych kopertach, przetrwały do naszych czasów. Na przykład w Tel el Amarna znaleziono takich listów kilka tysięcy. W Ebla znaleziono takich listów kilkanaście tysięcy. Cała odbita korespondencja. Dużo starsza niż Nowy Testament. Czym różnią się listy świętego Pawła? Otóż w tamtych listach, o których mówię, w różnych rejonach świata przekazywano różne wiadomości. Handlowe, ekonomiczne, społeczne, militarne, kulturowe. Natomiast w przypadku Pawła nie chodzi o wiadomości. Paweł nie pisze, nie chce zapoznać z tym, co się dzieje w nim czy wokół niego. Chodzi o głoszenie Jezusa Chrystusa nie słowem, ale przez pismo. Otóż listy upowszechniły się zwłaszcza w okresie helenistycznym. To są ostatnie trzy wieki ery przedchrześcijańskiej. I przesądziły o tym przede wszystkim dwa czynniki, że listy stały się bardzo powszechne. Po pierwsze, bardzo usunięto zjawisko analfabetyzmu. Położono nacisk na wykształcenie chłopców, ale również w kulturze greckiej, także dziewcząt. Także wiele kobiet również umiało czytać i pisać. To była nowość. I druga sprawa. Pojawił się, wynaleziono znacznie tańszy materiał piśmienniczy. Wcześniej krótkie listy były na kamieniu, w żelazie, na blasze, na glinie. Potem były listy znacznie dłuższe na pergaminie, czyli wyprawionej skórze, jagnięcej, owczej. Oczywiście pergamin był bardzo drogi. Natomiast pod koniec ery przedchrześcijańskiej upowszechnił się papirus. Kto z Państwa jeszcze w czasie, gdy w Egipcie było spokojnie, podróżował do Egiptu, to jeden z żelaznych punktów były odwiedziny wytwórni papirusu. I pokazywano, jak wyrabia się papirus. Otóż papirus pozwalał na demokratyzację życia kulturalnego. Dzięki wynalezieniu papirusu można było pisać długie listy i nie były one już tak stosunkowo drogie. Otóż, gdybyśmy chcieli nazwać listy Pawła jakimś jednym słowem, to moglibyśmy powiedzieć tak, że jego listy, dlatego one są dla nas tak ważne, to była korespondencja osobista, ale nie prywatna. To była korespondencja osobista, bo powstała w kontekście osobistych relacji z adresatami, ale nie była zastrzeżona tylko ta korespondencja tylko dla adresatów. To nie było tak, jak dzisiaj, że list, zwłaszcza list polecony, może odebrać tylko ten, do którego ten list jest skierowany. Otóż adresaci tamtej korespondencji, Pawłowej korespondencji, to byli adresaci zbiorowi. Otóż te listy były przeznaczone dla wspólnoty. Trzeba było je czytać i rozważać. One odzwierciedlają głębokie, osobiste więzi między Pawłem a odbiorcami. Odzwierciedlają emocje, bo Paweł dyktuje te listy. Nie mógł wszystkich osobiście pisać, bo na skutek prześladowania, na skutek kamienowania, które przeżył w Listrze, miał kłopoty ze wzrokiem. Prawdopodobnie bardzo słabo widział, bolała go głowa, miał migreny. Wobec tego dyktował swoje listy. Wiemy o tym z listów. A na końcu potwierdza ich autentyczność, pisząc: ręką moją Pawłową je podpisuję. Otóż te listy, w których wyrażały się emocje, one jednocześnie odzwierciedlają autorytet Pawła. odzwierciedlają to, że on jest kierownikiem duchowym tych, do których się kierował, a więc również i naszym. Jedne listy przeznaczone są dla konkretnych miast, ale są listy, które są przeznaczone dla okolicy, dla kilku miast. Taki jest na przykład list do Galacjan. Galacja to była kraina środkowej Turcji. To tak, jak gdyby Paweł napisał list do Mazowszan albo list do Wielkopolan. Otóż było coś specyficznego, co sprawiało, że napisał taki właśnie grupowy list. I na sam koniec. Celem tych listów jest przede wszystkim nauczanie, udzielanie rad, zachęcanie do wytrwałości, do wiary, do wierności, a także napominanie i karcenie. Te listy Pawłowe zastępowały jego osobistą obecność, ponieważ nie mógł być fizycznie obecny, wysyłał list. I ten list był przyjmowany z autorytetem i wiarą. Były przeznaczone do publicznego odczytania podczas spotkań, a więc od początku pomyślane jako normatywne dla wiary w Jezusa Chrystusa. Zastępowały nieobecność Pawła, zapoznawały z jego planami, z tym, co on myślał, z tym, jak żył. Więc nie można zrozumieć tych listów w całkowitym oderwaniu od życia i działalności apostoła narodu. Paweł w tych listach jest głosicielem Jezusa Chrystusa. Można Jezusa głosić słowem i można głosić go słowem utrwalonym na piśmie. Ten zapis jest niezwykle żywotny, bo dotrwał do naszych czasów. Gdyby nie listy, nie znalibyśmy treści Pawłowego nauczania. A gdyby je zapisali inni, gdyby to nauczanie zapisali inni, nie byłoby ono tak bezpośrednie i żywe. Otóż wykraczały te listy poza konkretne okoliczności i uwarunkowania, bo wyjaśniały prawdy wiary. I zawsze każdy list opiera się na dwóch filarach. I te filary będą nam potrzebne. Mianowicie, kim jest Jezus Chrystus i co wynika z wiary w Jezusa Chrystusa. Jak należy żyć, gdy Jezusa poznamy. I na koniec wracamy do tych słów. Upada sam Kościół, jeśli nie znamy Jezusa. Nie chcę, przynajmniej w tym naszym wąskim, stosunkowo małym gronie, nie chcemy, żeby Kościół upadł. Chcemy być w nim wierni. Dlatego poznajemy Jezusa Chrystusa. Poznajemy oczami Pawła. Drodzy Państwo, na następne nasze spotkanie bardzo serdecznie zapraszam 14 listopada. To jest drugi poniedziałek listopada. I bardzo proszę o ewentualnie, kto z Państwa chce sobie śledzić i przeżywać coś więcej, to bardzo proszę, żeby sobie przygotować Nowy Testament, wziąć do ręki listy świętego Pawła, bardzo łatwo można je odnaleźć i można w ciągu tego miesiąca, który nas dzieli, niecałego, przeczytać sobie pierwszy i drugi list do Tesalonika, bo od tych listów zaczniemy. Proszę się nie przejmować, jeżeli coś nie będzie jasne. Po to jesteśmy później, żebyśmy mogli do tego wrócić. I sprawa druga. Otóż Państwo wiedzą, że kilka dobrych miesięcy temu ukazała się książka, moja książka Między synagogą a Kościołem. Życie świętego Pawła. Ale idealnie też byłoby pełna satysfakcja, gdyby Państwo tę książkę, mając teraz, albo zaopatrując się w nią później, czytali paragraf po paragrafie. Ona jest podzielona na ponad 100 paragrafów. Zatem 4 miesiące ewentualnie codziennego czytania. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś przebrnie paragraf po paragrafie przez tę książkę. I jeżeli uda nam się tę konferencję szczęśliwie kontynuować, to będą Państwo mieli za kilka miesięcy naprawdę dobry wizerunek i Pawła, i Jezusa Chrystusa, którego on głosi. Więc zachęcam do tego, żeby właśnie tak paragraf po paragrafie i czytać ją z flamastrem, albo z ołówkiem, albo z długopisem. Proszę się tego nie dać. Ja książki, które czytam, one wszystkie są pokolorowane, no i one wyglądają niektóre jak ogródek. Ale dopiero wtedy do takiej książki się wraca i dopiero wtedy ona jest nasza. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za uwagę. Dobrego, miłego wieczoru i do zobaczenia. Pod Twoją obroną pochwalamy Jezus Chrystus. Dobrej nocy.